Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja oraz przybyłych do naszego studia gości. A dziś z naszymi gośćmi, czyli z siostrą Michaelą Pawlik ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi oraz z panią Magdą Kossakowską katechetą, rozmawiać będziemy o tym, czym jest etyka sztejnerowska. Witam siostrę i panią bardzo serdecznie w naszym studio dzisiaj. No i zapraszam państwa do naszych wspólnych rozmów. Proszę siostry, poszukujemy odpowiedzi na pytanie, czym jest etyka sztejnerowska, ale żeby na to pytanie sobie odpowiedzieć, chyba trzeba zacząć od biografii jej założyciela.
No może tak. Więc jeżeli chodzi o założyciela, Rudolf Steiner był Austriakiem, żyje na przełomie XIX-XX wieku, konkretnie 1861 do 1925 rok jego życia. I właściwie, jeżeli chodzi o Steinera, to był człowiek, który interesował się wschodem, wschodnią kulturą. Dużo podróżował po krajach wschodu. Między innymi zahaczył również o Indie. I Rudolf Steiner studiował filozofię i później zainteresował się wschodem, ale pod kątem okultystycznym. Rudolf Steiner uchodzi za genialnego okultystę, czyli człowieka, który powołuje się na jakieś swoje doznania subiektywne, wizjonerskie. Mówi, że on w ogóle ma oglądy rzeczywistości duchowej, że od dziecka już miał wizję i że trudno mu było nawet jakoś kontakt z otoczeniem nawiązać, ponieważ widział pewne rzeczy inaczej niż otoczenie. I jego wizje również dotyczą świata duchowego. Oczywiście to są wizje ogromnie subiektywne i niezgodne z tym, co mówi objawienie Boże na temat świata duchowego, na temat Boga, na temat duszy, na temat świata aniołów, czy w ogóle duchów jako takich. I ponieważ Steiner odrzuca wiarę w osobowość Boga, on w zasadzie startował jako różokrzyżowiec, potem należał do masonerii, konkretnie loża Mysteria Mystica Terna, zakon Świątyni Orientu. On należał i między innymi ta loża była również znana z magii seksualnej, ponieważ trans erotyczny jest transem, który prowadzi ludzi nieraz do jakichś właśnie kosmicznych doznań. I później należał do Towarzystwa Teozoficznego, między innymi był pod wpływem Heleny Bławackiej, która jest twórcą towarzystw teozoficznych, i pod wpływem Anny Besant, następnej właśnie teozofki. Teozofowie w zasadzie przyjmują istnienie jakiejś istoty pozaziemskiej, nie definiując dokładnie natury tejże istoty. W sensie, jeżeli byśmy tą istotę rozumieli jako Boga. Natomiast Steiner później jakby wykrystalizował z tej teozoficznej doktryny, która to doktryna chciała połączyć wszystkie religie do jednego mianownika sprowadzić. Więc metafizykę czerpali z wschodnich religii, etykę z chrześcijaństwa, a mistykę okultystyczną. I Steiner później jakby może trudno powiedzieć wyłamał się, ale się uniezależnił od Towarzystwa Teozoficznego, założył Towarzystwo Antropozoficzne już w 1913 rok. I dla rozpowszechnienia tego poglądu swojego, kosmologii własnej, założył w Dornach, w Szwajcarii, założył uniwersytet, który nazwał Geteneum, ponieważ Steiner był bardzo pod wrażeniem pism Goethego. Stąd Geteneum, ta nazwa tej uczelni. A później Steiner bardzo aktywnie działał w Niemczech i między innymi właśnie w Niemczech fabryka Waldorf, właściciel tej fabryki, chciał założyć szkołę dla dzieci pracowników tej fabryki. Stąd właśnie nazwa szkoły waldorfskiej.
Bo właśnie często mówiąc o pedagogice steinerowskiej, mówimy też o szkołach waldorskich. I jaka tu jest różnica? Czy szkoły waldorskie są szkołami steinerowskimi, czy steinerowskie są waldorfskimi?
To znaczy Steiner założył szkołę w Waldorf, w tejże fabryce. To ta fabryka mieściła się koło Stuttgartu w Niemczech. Więc w zasadzie to są zamienne terminy. Dlatego, że...
Czyli o jedno chodzi.
O to samo chodzi.
O to samo chodzi w tym wszystkim.
To znaczy, jeżeli chodzi o Waldorf, to u nas w Polsce to nazwisko ma dosyć pozytywne znaczenie, ponieważ jest on, był pan Waldorf, który...
Jest kojarzony z innym nazwiskiem po prostu.
Więc, ale to jest inne nazwisko.
Tak,
to jest
tak, tak.
Właściciel inne fabryki, osoby... a w Polsce działający pan Waldorf, to są dwie różne osoby.
Osoby i nie kojarzymy akurat z tym polskim
Waldorf. Nie kojarzymy, tak, ale sprawy. Dla Polaków podaje się nie steinerowska nazwy, tylko waldorskie, albo odwrotnie. Mówi się szkoły chrześcijańskie. Dlatego, że Steiner uważał, że on buddyzmem udoskonali chrześcijaństwo. Czyli bierze właśnie buddyjskie metody okultystyczne i uważa, że założy chrześcijaństwo ezoteryczne jako kontra chrześcijaństwu egzoterycznemu. Chrześcijaństwo egzoteryczne według niego to chrześcijaństwo, które opiera się na nauce wychowawców, czyli autorytecie na urzędzie nauczycielskim Kościoła. Natomiast jego chrześcijaństwo ezoteryczne ma być chrześcijaństwem, które każdego człowieka będzie uczyć, jak bezpośrednio doświadczyć Chrystusa i kosmicznych rzeczywistości bez wprowadzania przez jakikolwiek autorytet nauczycielski. Stąd rozróżnienie egzoteryczne i ezoteryczne, czyli chrześcijaństwo zewnętrzne, egzoteryczne, które prowadzi Kościół, i ezoteryczne, wewnętrzne chrześcijaństwo, moje subiektywne doświadczenia Chrystusa, czy Boga, czy w ogóle rzeczywistości duchowej.
Skoro wiemy już, kim był Rudolf Steiner, wobec tego, dlaczego te rzeczy, które on stworzył, zainicjował, zapoczątkował, są tak niebezpieczne dla człowieka?
To znaczy, na czym polega niebezpieczeństwo, jeżeli użyjemy słowo niebezpieczne? Dlatego, że ja osobiście uważam, że pójście drogą, jaką Steiner wskazuje, a szczególnie bardzo mocno uwypukla reinkarnację, którą nakłada na teorię ewolucji. Czyli ewolucja następowałaby na skutek rozwoju ducha i powiedzmy rybka, która miała jakiś poziom duszy, przekształca się w jaszczurkę, bo już ta dusza się udoskonaliła. Więc poprzez udoskonalenie duchowe ta dusza przechodzi w inne formy cielesne. Więc tutaj jest to niebezpieczeństwo zafałszowania wiary, wiedzy o człowieku, jaką mamy z objawienia Bożego. Człowiek jako istota na obraz i podobieństwo Boga. Tymczasem Steiner człowieka stawia jako wyewoluowana postać biologiczna, najwyżej wyewoluowana. I to ewolucję, którą powiedzmy znamy z teorii Darwina, Steiner prowadzi dalej, że właśnie jeszcze w organizmach ludzkich ta dusza się doskonali i staje się coraz doskonalszym człowiekiem. Doprowadza aż do idei super człowieka, nad człowieka. Do idei, że powstaje człowiek, który będzie miał poszerzoną świadomość, nadświadomość, wyższą świadomość. I w związku z tym rozwija teorię, że właściwie człowiek dochodzi do stanu boskiego. Sam staje się boski, osiąga boski stan. Nie to, że dochodzi do zjednoczenia z Bogiem jako ze swoim stwórcą. Dlatego, że według Steinera nie ma stwórcy, nie ma osobowości Boga.
Czyli zakwestionowanie w ogóle. Skoro nie ma osoby, jako Boga jako osoby, no to nie ma Boga.
To nie ma i prawodawcy. A jak nie ma prawodawcy, to nie ma i również kogoś, kto egzekwuje prawo moralne. W związku z tym Steiner narzuca swoje prawo moralne.
I kwestionuje naturalne prawo.
To znaczy... Moralne. Co rozumiem przez naturalne prawo? Jeżeli weźmiemy naturalne prawo od strony biologicznej, no to mamy...
Tak, ale tutaj chodzi nam o kwestie moralne.
nie spotkałam się z opinią, że Steiner cały dekalog przyjmuje, bo już musi odrzucić pierwsze przykazanie, jeżeli nie uznaje osobowości Boga, no to nie, pierwsze przykazanie odpada, drugie przykazanie odpada i trzecie przykazanie odpada. I tutaj także nie możemy po prostu mieć zaufania, że tutaj dekalog, jako to nasze pojęcie prawa naturalnego pod względem właśnie natury psychicznej i duchowej człowieka, jednak to odbiega od tego. I więc w zasadzie narzuca się tutaj prawo nad człowieka, czyli podporządkowanie niższego rzędu ludzi, podporządkowanie wyższemu rzędowi ludzi. Jeżeli przyjmiemy, że są ludzie o super doskonałych duszach i równych Bogu, czyli człowiek staje się boski, a drugi człowiek dopiero co ma duszę, która w poprzednim wcieleniu była zwierzęciem. Więc automatycznie jest segregacja społeczna pod względem duchowym.
Dziękuję, siostro. Pani Magda Kossakowska znalazła się w takiej szkole.
Tak.
I jakie były pani wrażenia?
Jest to szkoła, która stwarza klimat bardzo serdeczny, ciepły. Wzbudza wśród dzieci i rodziców zaufanie przez to, że promuje bardzo naturalny tryb życia, kontakt z przyrodą.
Wytłumaczmy też, w jaki sposób pani znalazła się w takiej szkole.
Szkoła się zareklamowała jako szkoła chrześcijańska i w zasadzie program taki pedagogiki waldorskiej eliminuje spośród swoich przedmiotów religię. W związku z tym, że pojawiła się jako to szkoła chrześcijańska, rodzice zapytywali, czemuż nie ma w takiej szkole, w takim przypadku religii. I stąd jakby na prośbę rodziców została również uwzględniona w siatce godzin religia. Natomiast w szkołach waldorskich, niemieckich, gdzie jest źródło, nie ma tego przedmiotu, nie ma religii jakby jako przedmiotu do nauczania. Stąd również tutaj pojawił się katecheta.
Siostro, czy rzeczywiście religia jest zagrożeniem według tej pedagogiki steinerowskiej?
To znaczy steinerowska, gdybyśmy to powiedzieli, teologia jest sprzeczna z objawieniem Bożym, no więc jest bezpośrednim zagrożeniem dla zbawienia człowieka według mojej orientacji, bo jeżeli Chrystusa uważa, że to jest energia słoneczna, jeżeli uważa, że właśnie ta energia słoneczna jakoś wykrystalizowała w postać Jezusa Salomońskiego, potem w postać Jezusa Natańskiego, w jednego wcielił się Zaratustra, w drugiego Kryszna, więc w ogóle plącze w ogóle ideę Chrystusa i postać Chrystusa zafałszowuje zupełnie. No więc na czym się możemy oprzeć, jeżeli odpadnie Jezus, ten, którego znamy z objawienia i z Ewangelii, z przekazu apostołów i Kościoła.
A powróćmy jeszcze do szkoły. Pani mówiła, pani Magdo, o atmosferze, o bardzo dobrej atmosferze. A jak wyglądała, jak wyglądało nauczanie w tejże szkole?
Trzeba byłoby zwrócić uwagę, czym taka, wokół czego ta pedagogika się skupia.
A wokół czego się skupia?
Zadaję sobie takie trzy podstawowe pytania. Skąd jestem? Jaki jest mój cel na ziemi, dokąd zmierzam? I wokół tego jakby zwraca się uwagę na dziecko. Skąd przychodzi to dziecko? Jaki ma cel? I dokąd zmierza, jakie ma zadanie. I jakby cała ta pedagogika, wychowanie zwraca uwagę na twoje bycie dziecka w świecie, jak to dziecko ma odnaleźć się na ziemi, jaki ma cel, jakie ma zadanie. I tutaj Steiner zwrócił uwagę, podzielił jakby rozwój dzieci na takie cztery etapy. Pierwsze to są siódemkowe, podział siódemkowy, 0-7, kiedy dziecko rozwija swoje ciało fizyczne i kiedy na tym etapie rozwija się głowa, umysł, i jakby nie ma w ogóle rozwoju intelektu. Dzieci w przedszkolach zwłaszcza nie mają w programach czytania, pisania, liczenia. Jest to tylko czas naśladowania, zabawy. Drugi okres, etap 7-14, druga siódemka, kiedy mają rozwijać uczucia. Jest to rozwój ciała eterycznego i mają się również bawić, naśladować i czuć. I trzeci etap 14-21, kiedy to jest już czas rozwoju intelektualnego, czyli dopiero wtedy możesz pomyśleć o swoim rozwoju umysłowym. To jest ten taki główny pion pedagogiki, wokół którego zbudowany jest cały program. Czyli dzieci, które trafiają do klasy pierwszej szkoły podstawowej 6 lat, mają przede wszystkim zadanie uczyć się przez poznawanie, przez zabawę, przez zmysły, przez dotyk, przez nastrojowość. Czyli w zasadzie nie chodzi mi o to, żebyś nauczył się materiału, które mam dla ciebie, ale żebyś poznał, zmysły rozbudził, uczucie, czyli to jakby co ci sprawia radość, przyjemność. To sprawia, że jakby większość czasu dzieci spędzają na zabawie, na poznawaniu, na uczestniczeniu w różnych jakby uroczystościach, teatrzykach. Oczywiście te szkoły jakby też nie mają w związku z tym podręczników, nie mają programu nauczania. To wszystko jakby ustala nauczyciel, który poznając grupę musi jakby wejść, dopasować się, jakie są możliwości tych dzieci. I w związku z tym jakby ten klimat sprawia, że dzieci bardziej nastawione są jakby na zabawę, na to, co jest przyjemne, niż na jakby konkretny materiał do nauczenia.
Czyli panuje tam jakaś systematyka nauczania?
Systematyka oparta jest wokół pewnej cykliczności. Jakby całe nauczanie jest wyznaczone przez rytm. Ten rytm jest jakby ustosunkowany przez przyrodę. I tutaj jakby jest bazowany cykl, jeżeli jest jesień, to dzieci poznają, jak się zbiera, jakie są ziarna, jak się piecze chleb, jak ten chleb wyrasta, zbierają owoce, bawią się kasztanami. Przychodzi zima, mają swoje święta, przychodzi lato. Również jakby przyroda decyduje o tym, jaki jest ten program, jak to nauczenie będzie wyglądało. Jeśli chodzi o przedmioty, uczą się cyklicznie, jest lekcja główna, która trwa 2 godziny i w czasie tej lekcji właśnie pierwsze 20 minut to klaskanie, zabawy, potem poznawanie jakiegoś właśnie materiału. Jeśli mam się nauczyć o jabłku, które rośnie na drzewie, to zobaczę to jabłko, nauczyciel mi to jabłko przekroi, pokaże pestki, czyli w zasadzie jest to wszystko przez właśnie moją oglądalność, dotyk, zabawę.
No ale to chyba pomaga w poznaniu.
To pomaga w poznaniu, ale jednocześnie też jakby można powiedzieć ogranicza możliwości, ponieważ dziecko już to widzi w domu i wie, że w środku jest jabłka, są pestki, natomiast jakby też skupiamy dzieci bardziej na tym, co zmysłowe, niż to, co intelektualne.
Dziękuję. Siostra Michaela, proszę. Jak siostra widzi tę kwestię, którą nam zarysowała tutaj pani Magda?
To znaczy ja tutaj podzielam to, co pani mu powiedziała i jeżeli chodzi o Steinera, on również podkreśla wychowanie przez sztukę, czyli proponuje organizowanie inscenizacji, uczenie przez właśnie wiersze, śpiewy i tak dalej, ale to wszystko razem, no może ćwiczy pamięć, natomiast mało jest zwracanie uwagi na rozwój myślenia człowieka, przynajmniej tak, jak ja to znam. Drugie, mało jest odniesienie do rzeczywistości duchowej, dlatego że Steiner uważa, że całe uniwersum podlega woli człowieka. Nie ma woli Boga jako takiej, tylko wola człowieka, czyli tego człowieka, który jest tym super już człowiekiem na najwyższym poziomie rozwoju swojego ducha poprzez kolejne wcielenia reinkarnacji. I Steiner, w związku z tym Steiner właściwie wkomponowuje dziecko, czy w ogóle człowieka, jako składowa część przyrody. Nie ma tutaj tego odniesienia, rozróżnienia człowieka od świata zwierząt, w sensie ścisłym. Bo jeżeli przyjmujemy, że ta sama dusza, która poprzez ciała zwierząt powoli przechodzi w ciała ludzkie i z kolei coraz wyższe następne ciało ludzkie przyjmuje, czyli to jest jakaś wielka taka jakby drabina organizmów, przez które przechodzi ta sama dusza i nie ma elementu duchowego, nie ma elementu nadprzyrodzonego w tym wszystkim.
Który by pozwolił tej duszy zostać troszeczkę na dłużej w jakimś ciele.
Nie, bo Steiner doprowadza tą duszę do rozwoju super doskonałego, kiedy ta dusza już, że tak powiem, nie mieści się w fizycznych wymiarach, przechodzi w stan astralny, eteryczny i astralny. I wtedy Steiner mówił na przykład o eterycznym Buddzie, eteryczny Kryszna, eteryczny... Każdy z nas, kiedy przejdzie cały szereg ewolucji, kiedy udoskonali swoją duszę na poziom, że tak powiem, boski, doprowadzi, to potem przechodzi w stan kosmiczny, w stanie eterycznym. I dlatego Steiner mówił o aniołach, ale ci aniołowie to jakby dawni ludzie, którzy osiągnęli taki stan eteryczny i astralny i w tej chwili są w stanie już niewidocznym, astralnym. I w ogóle mówił o 7 hierarchiach tego astralnego świata. Także to jest,
czyli
w ogóle
to jest
imaginacja niesamowita.
Bogatą fantazję miał Steiner.
Że?
Bogatą fantazję miał.
A o to chodzi, bogatą fantazję i te jego oglądy oparte są na jego fantazji. I proszę ojca, tu jest cała trudność, że nie ma żadnego kryterium prawdy, żeby można było jakiś sprawdzian, jak sprawdzić, czy to, co Steiner mówi, jest prawdą. Bo jeżeli na przykład ktoś w chrześcijaństwie ma wizję, no powiedzmy święta Faustyna, ale mamy od razu kryterium prawdy, czy to, co mówi na temat świata duchowego, czy zbawienia, czy duszy, czy to się sprawdza z tym, co mówił Jezus?
Szybciutko można zweryfikować.
Ja weryfikuję, jest po prostu odniesienie jakieś, a tam nie ma kryterium prawdy. Ostatecznym odniesieniem w antropozofii jest pan Steiner. No dobrze, ale jeżeli pan Steiner, prawda, fikcje czy fikcyjne wizje miał, no jak się na takich wizjach oprzeć?
Jeden z jego znajomych napisał, że Rudolf Steiner był spirytualistą wielkiej tradycji, ezoterykiem i frankmasonem. Dzięki filozofii Nietzschego dostąpił iluminacji. Siostra o niektórych tych sprawach mówiła już.
No tak.
Co się stanie właśnie...
Bo tutaj jest właśnie co innego. Jest droga do Boga poprzez realizację woli Bożej, czyli pierwsze realizację przykazań, dalej poprzez modlitwę i wyczuwanie, czego Bóg ode mnie się spodziewa. Ja mam, powiedzmy, kierownika duchownego, ja mam przywództwo kościoła, ja mam rekolekcje, ja mam konferencje, z których korzystam jako drogę do Boga. Mam sakramenty święte, które powodują, że ja wzrastam w łasce. I tu jest rozwój duchowy, a nie poprzez jakieś techniki oddechowe czy dietę, że powiedzmy dieta wegetariańska jest bardziej uduchowiona, która nie ma to nic wspólnego z duchowością.
Ani ze zdrowym rozsądkiem i z logiką.
Ani ze zdrowym rozsądkiem.
W tym przypadku.
Stąd Jezus wyraźnie podkreśla, nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, tylko to, co wychodzi. Bo właśnie tu jest ta błędna wiara pogańska, że jedzenie jest składową naszego, że tak powiem, ducha. To, co zjemy, co jadasz, tym jesteś. Jak jadasz mięso, to jesteś tym, jakiego mięsa zjadasz. No, to jest bez logiki.
Chyba, siostra, to właśnie, to nie ma tej logiki. Siostra wspomniała o tym epizodzie berlińskim, o spotkaniach z Anną Besant, ale tam też Steiner miał bardzo ciekawy epizod publicystyczny. No. Jeżeli chodzi o publikacje w różnych czasopismach.
Owszem, Steiner uczestniczył w redagowaniu pisma Gnosis i Lucyfer, ponieważ współpracował z panią Anną Besant, to była Angielka, ale też teozofka. I ta teozofka była wielką entuzjastką Buddy, wiary, że Budda wielokrotnie przyjmuje ciała i że przy końcu XX wieku jeszcze raz przyjdzie Budda Maitreya. I właśnie tego Buddę Maitreya Steiner jakoś eksponuje w swoich wykładach eteryczność krwi, the blood etherization. On napisał.
Siostra mówi o Maitreyi. Czym jest owa Maitreya, ów Budda Maitreya?
Maitreya jest przekonanie ludzi, którzy nie wierzą w osobowość Boga, a w energię, czyli cokolwiek w nas jest, to tu są u podstaw jakieś energie, że my tak czy inaczej zachowujemy się, żyjemy i tak dalej. I jeżeli chodzi o miłość, to jest energia też w kosmosie, która budzi miłość i to jest ta energia miłości, to jest Maitri. Więc Maitri, na przykład słonecznik się zwraca ku słońcu. To jest siła Maitri, która powoduje, że ten słonecznik ku słońcu się zwraca. Jeżeli jest na przykład okres rój u zwierząt. No jest maitri, siła, która ściąga jeden organizm ku drugiemu.
Nie są to determinanty fizjologiczne?
Proszę ojca, no dobrze, ale są na przykład związki maitri, związki gejów i lesbijek, że coś skłania mnie do tej konkretnej osoby, niezależnie od płci tej osoby.
A jak to się ma do tego ruchu, który kiedyś rozkwitł w Polsce?
No dobrze, ten ruch wziął...
Bo to jest, mówię o tym, ponieważ to jest ta nazwa.
Ja wiem, ale proszę ojca, tu jest cała trudność. Jeżeli ktoś nie zna doktryny teozofów i wiarę, że ta energia maitri stanie się człowiekiem, kiedy skrystalizuje się, zmaterializuje i będzie człowiek, Buddha Maitreya, który i tamci teozofowie identyfikują z paruzją Jezusa, że Buddha Maitreya to, co my rozumiemy, że Chrystus powróci.
A siostro, wobec tego, jak ten Buddha Maitreya, ta Maitri, weszła w nasze pielgrzymki chociażby?
Proszę ojca, bo człowiek, który zakładał ten ruch Maitri, myślę, że był zdezorientowany co do źródło słowu. Dlatego, że ja mogę wziąć słownik i pokazać Maitri. Aha, siła miłości, współczucia. Aha, no to siła miłości, współczucia powoduje, że ja chcę biednemu pomagać, umierającym, którymi opiekuje się Matka Teresa. I ten człowiek...
Byłem głodny,
powołując
byłem
się
w więzieniu.
Na pan Jacek Wójcik, który był w Indiach, sądzę, że on mógł być wtajemniczony do pewnego poziomu, ale on właśnie był również u Matki Teresy i sfotografował się również tam u Matki Teresy. Masę fotografii Matki Teresy służyło jako argument, że pomagamy głodującym Matki Teresy w imię współczucia dla tych ludzi, w imię Maitri. Wziął na podstawie słownika, natomiast nie znał, jakie ma praktyczne zastosowanie to słowo. Proszę ojca, to jest dokładnie podobnie jak my. Na podstawie słownika możemy szukać, co znaczy słowo caritas. Ale jeżeli ja jestem na przykład w Indiach i mam budynek i pisze Caritas, automatycznie kojarzy mi się, że to jest chrześcijańska instytucja charytatywna. Słowo Caritas stało się jakby własnością naszą. I dlatego Matka Teresa, jak zakładała siostry miłosierdzia, to nazywała Sisters of Charity, czyli of Caritasu, a nie siostry Maitri. Dlatego, że proszę ojca, słowo caritas, czy miłość, jaką my rozumiemy w chrześcijaństwie, to jest miłość, która angażuje moją wolę. Nie dlatego, że ja czuję ogromny jakby pęd, powiedzmy, do osoby trędowatej, nie z powodu sentymentu do trądu jako takiego, czy tej osoby, tylko z powodu mojego rozumu, że to jest dziecko Boga, że to jest mój brat chory i w imię miłości Jezusa Chrystusa ja mu idę pomóc. Niezależnie, czy to budzi sentyment we mnie, czy nie. Więc nasze pojęcie miłości bliźniego jest oparte na woli, a nie na jakichś odruchach. Natomiast jeżeli weźmiemy słowo maitri, to jest dokładnie jakby odruch, jakby automat, który we mnie działa, że ja... I może tak być, że ktoś, powiedzmy, na ulicy umiera, będzie ten odruch współczucia, ale żeby podjąć akcję, musi być jednocześnie zaangażowana wola. I dlatego my mamy słowo caritas, a nie słowo maitri.
Czyli...
I nigdzie na przykład na terenie Indii instytucje charytatywne, katolickie czy protestanckie, chrześcijańskie, jakiekolwiek, nie przyjęły terminologii maitri, tylko caritas.
Czyli charytatywnie, siostro, działamy nie impulsywnie, nie emocjonalnie, ale logicznie według zaplanowanego szeregu działań, który systematycznie pomaga człowiekowi, a nie tylko raz na rok.
Tak,
i w ramach wielkiego szumu, Wielkiej Orkiestry Pomocy, Świątecznej Pomocy jesteśmy dobrzy.
No ale widzi ojciec, tu jest ta sama historia, że można, prawda, serduszkiem czarować ludzi, serduszko, dzieci, serduszko, powiedzmy kupić jakiś sprzęt, owszem, ale teraz miliony, które idą i robić takie...
Ale potem można kupić właśnie serduszkiem, przykryć nasze działania impulsywne, a potem te dzieci, które zbierały tym serduszkiem, a wzruszały, mogą się taplać w błocie chociażby.
No tak, i teraz proszę ojca, o dobrze, że ojca to poruszył. Ta kąpiel w błocie ja odczytuję inaczej w perspektywie teozofów. Mianowicie, jeżeli ja na Woodstocku widzę, jedni leżą w bajorze, no przepraszam, bo to jest bajoro, I to krzyżyk, również łańcuszek, krzyżyk. Gałami błota się rzucają, a z drugiej strony widzę czcicieli Kriszny, czysto ubrany i śpiewający Hare Krishna i tak dalej, nie w błocie leżących. Już mam od razu kontrast. Proszę, kultura i kultura. To jest tak pięknie.
Czyli jak takie obrazki, które idą w świat, są emitowane przez stacje telewizyjne, mogą być odbierane chociażby w środowiskach właśnie zantropofizowanych w Stanach Zjednoczonych, w Indiach i tak dalej?
Nie ma innego wyjścia, jeżeli wierzę w reinkarnację i widzę, że ktoś leży w błocie.
Polak.
Nasuwa sugestia, że w poprzednim wcieleniu byłam świnią i dlatego jeszcze do błota mam inklinację.
Czyli Polacy są odbierani w taki sposób.
To znaczy, by
jeżeli z Polski wychodzą, jeżeli z Polski, siostro, wychodzą takie sygnały, takie zdjęcia, idą w świat, one obiegają świat w różnych programach informacyjnych chociażby, to wobec tego ten świat jak odbiera nas, Polaków?
No oczywiście, że odbiera. Proszę ojca, nas, Polaków, ciągle chce się zepchnąć do poziomu tego jakby pierwszego wcielenia.
Wobec tego, jaka jest logika i cel zakładania szkół waldorfskich i sztejnerowskich w Polsce? Pani Magdo, pani przez szereg lat w takiej szkole żyła, uczestniczyła, funkcjonowała.
Przede wszystkim te szkoły w Polsce są jakby o tyle wzbudzają zainteresowanie, że promują zdrowy tryb życia, że właśnie wprowadzają dietę, o której siostra mówi, że nie ma w tych szkołach agresji, przemocy, że zawiązują się przyjaźnie. Oczywiście to wszystko jest jakby pod jakimś, w jakimś celu organizowane, że angażuje się całe rodziny do uczestnictwa w życiu szkoły, że jakby i to sprawia, że rodzice czują się potrzebni, że mają cel bycia w tej szkole. Oczywiście jednocześnie jakby warunkiem bycia w tej szkole, to też ważne zaznaczyć, w ankiecie jest pytanie, czy jesteś z rodziny wierzącej, czy właśnie, jeżeli jesteś niewierzący, to jakby tutaj jest zapytanie, czy takie dziecko przyjmujemy do szkoły, bo łatwo wpłynąć na uczucia, łatwo manipulować, łatwo pokierować, wykorzystać czasami brak tej świadomości. No jestem wierzący, chodzę do kościoła, ale tutaj mam święta, tu się modlę, tu moje dzieci przeżywają i Adwent, i Boże Narodzenie, więc generalnie tutaj jakby jest łapanie ludzi na tą delikatność i jednocześnie wprowadzanie pojęć właśnie tej reinkarnacji, jakby właśnie promocja zdrowego życia, brak agresji, to sprawia, że chce mi się angażować w tą antropozofię, bo jest dobra, bo widzę w moim życiu zmiany, bo coś się zmienia na dobre. Nauczyciel jest tym, który uczestniczy nie tylko w szkole, ale również odwiedza rodziny. Jest tym, który ma takie poznanie duchowe, więc on też jakby ingeruje w moją rodzinę, odwiedza mnie, przychodzi, pomaga mi, interesuje się moim życiem. To nie jest szkoła, gdzie jestem anonimowy. Więc stąd jakby te szkoły wzbudzają zainteresowanie.
I duże wzbudzają wobec tego zaufanie, bo skoro szkoła interesuje się uczniem, to znaczy, że jest szkołą bezpieczną, ponieważ interesuje się dzieckiem.
Tak, i rodzice twierdzą, jakby są przekonani o bezpieczeństwie tych szkół.
Ale pani Magdo, ta szkoła w pani nie wzbudziła zaufania?
O tyle nie wzbudziła, że jakby zabrakło tej prawdy chrześcijańskiej, o której się oczywiście reklamuje jako chrześcijańska, że właśnie o chrześcijaństwie decydował antropozof w szkole, a nie katecheta, i który nie uczestniczył ani w poniedziałkach adwentowych, ani w świętach Trzech Króli. Zawsze to robił antropozof, który czytał Pismo Święte, miał wykłady dla młodzieży, dla dzieci, więc generalnie ta szkoła z chrześcijaństwem jakby nie miała nic wspólnego, tylko właśnie z jakby dawkowaniem tej antropozofii, którą założył Steiner.
I nie posłałaby pani do tak spokojnej szkoły, pełnej pokoju,
no nie,
swoich dzieci? Dlaczego?
Nie
posłałabym. No antropozof, no skoro przedstawia ładnie Pismo Święte, ładnie mówi o Piśmie Świętym, to jest w tym coś złego?
Ale przy...
To siostra
nie
chwali.
Nie, ale może posłuchajmy, jak odpowiem nam na to matka.
Rzeczywiście, jakby agresja jest jednym z ważniejszych elementów, żeby moje dziecko w tym nie uczestniczyło, ale też jest, jakich chcę wartości swojego dziecka nauczyć, że Jezus to jest osoba, Pan Bóg jest osobowy, a nie słońce, do którego się modlę.
No właśnie, a jak antropozofowie przedstawiają Chrystusa, przedstawiają Boga? Z tego, co pani zauważyła w szkole?
Z tego, co zauważyłam w szkole, jest to wielkie, ogromne światło, do którego się modlimy, słońce. Dzieci często właśnie wykonywały pokłony do Jezusa Słońca, modliły się właśnie do światła. Także to był ten duch, gdzie jakby wokół którego się skupiały.
A my w tradycji naszej katolickiej śpiewamy przed Najświętszym Sakramentem.
No tak.
Upadamy wszyscy wraz.
Wszyscy wraz, a nie przed słońcem.
A nie przed słońcem.
No tak, ale teraz poślizgi takie robią antropozofowie, że używają słownictwa chrześcijańskiego, natomiast za słownictwem chrześcijańskim idzie niechrześcijańska treść. Ja mówię o poślizgu, dlatego że właśnie mówi się słowo Chrystus i powiem, mamusia, jedna, trzy, druga myśli, no jest mowa o Chrystusie, no to już dobrze. Teraz, co jest rozumiane pod słowem Chrystus, prawda? I tak samo, jeżeli chodzi o kłanianie się, prawda, no witamy słońce. No niby wydaje się optymistyczne, słońce jest czymś radosnym i tak dalej, no ale witam. Jak słońce może zareagować na moje powitanie? No, jak ja witam? Ja mogę witać kogoś, a nie coś. Więc jest po prostu przeinaczona jest nomenklatura chrześcijańska. I tutaj ja bym chciała dodać pod kątem reinkarnacji, ja bym chciała dodać, że to, co ja zauważyłam w tych szkołach, że uczniów się wychowuje do biernego przyjmowania tego, co mówi nauczyciel. Nie dopuszcza się do krytycznego podchodzenia treści przekazywanych. Uczeń nie może stawiać pytania kwestionującego to, co mówi nauczyciel.
Znaczy jak, to nie może analizować, nie może myśleć?
Nie wolno mu.
Nie ma analizy.
Nie, jest myślenie pozytywne, czyli ja muszę przyjmować to, co mi mówi nauczyciel. Pozytywnie. I to jest niby wychowanie do pokoju, że ja nie kontrastuję, nie
kontestuję,
tylko ja wszystko mam interpretować na korzyść tego, co słyszę.
A gdzie jest obiektywizm?
Ja zaraz
nie ma obiektywizmu.
Odwołam się, nauczyciel, który jakby jest wyznaczony dla dzieci, jest takim duchowym przywódcą. I stąd to, co powiedziała siostra, dzieci nie pytają, czy nie analizują, bo wiedzą, że on jest tym, który to zna, duchowo przygotowany, jest wtajemniczony i on wie, co mówi.
Czyli autorytet a guru, tak? Bo tutaj no, rodzi się pewien autorytet. Dzieci, tak. No, potrzebą psychiczną, psychologiczną tak. Dziecka jest autorytet, z którym się utożsamiają tak, i tak
jest,
dalej.
Tak, jest to, ja mówię, to
a ten autorytet staje się guru dla dzieciaka w pewnym
mówię
momencie.
Na poziomie tak. Szkoły podstawowej, dlatego że na poziomie szkoły podstawowej jest to jeden nauczyciel od wszystkich przedmiotów. On jakby jest, nie musi być merytorycznie przygotowany. On wystarczy, że ma to duchowe poznanie i on może uczyć w takiej szkole wszystkich przedmiotów, od języka polskiego po matematykę.
Moment, ale to wobec tego, jak takie szkoły bez odpowiedniej kadry mogą powstać w Polsce?
Mogą, jest na to zgoda Ministerstwa Edukacji. Jest to szkoła podstawowa i gimnazjum. Na liceum już takiej zgody nie ma.
Natomiast czyli od osoby bez przygotowania pedagogicznego mogą prowadzić
zajęcia? Jest to osoba,
zajęcia.
Która musi mieć przygotowanie pedagogiczne, natomiast nie musi być specjalistą od
matematyki.
Wystarczy, że jest przygotowana pedagogicznie, natomiast matematykę może wykładać przez duchowe poznanie. Ona ma to poznanie, ma tą wiedzę.
No, ale w szkole podstawowej również jeden nauczyciel prowadzi przez kilka lat jedną grupę uczniów.
To jest nauczanie początkowej klasy 1-3, natomiast uczy polski, matematyka, a już do środowiska przychodzi inna pani. Natomiast tutaj 1-6 jest jeden nauczyciel. Są inni nauczyciele tylko od języków, od muzyki, od religii, od plastyki, od sztuki. Natomiast te podstawowe, matematyka, polski, jest jakby jeden nauczyciel. I ten jeden nauczyciel będzie decydował o tym, czego się uczą, jak się uczą. Uczy też również tego rodziców. Czyli dzieci wiedzą, że to, co uczy, jest dobre, bo również rodzice to wiedzą, przychodząc na zebrania, ucząc się, szkoląc. Jakby jest jeden rytm. Uczymy się tego w szkole i nasi rodzice też tego się uczą i w domu promują.
Ale również szkoły waldorfskie wychowują przez sztukę, wychowują przez piękno, kładą akcent właśnie na wszystkie artystyczne kierunki i wszelkie takie zdolności, predyspozycje w dziecku starają się rozwijać.
Tak, czyli w zasadzie jest to praca, mają w swoich szkołach warsztaty, gdzie wyrabiają z drzewa różne przedmioty, szydełkują. Jest to bardzo rozwojowe, rzeczywiście i dobre dla dzieci, zwłaszcza widać to w przedszkolach, gdzie nie ma tych sztucznych zabawek, wszystko jest z natury, wełniane, robione przez same dzieci, one jakby wyobrażają sobie i to tworzą. Czyli to jest jakby dobre. Ja mogę powiedzieć, że promuje i wytwarza w dzieciach poczucie piękna i takiej naturalności.
Tak, estetyczne tak. I tak dalej.
Oczywiście oni to przekładają na to...
Tylko znowuż treść.
Treść, ideologia, że rozwijamy ręce, pracujemy rękami, żeby nie wzbudzać agresji, żeby nie prowokować tej agresji. W związku z tym jakby to, że patrzysz na piękno i rozwijamy, i pracujesz, szydełkujesz, to właśnie jest to przełożenie. Nie wzbudzamy w tobie agresji.
A jakie treści też przez to artystyczne wychowanie, jaką sztukę się promuje? Czy rzeczywiście jest to sztuka realistyczna, klasyczna?
To jest różnie, to decyduje już nauczyciel. Są i klasyki, są też często dzieci same, tworzą własną jakby wizję, jakieś przedstawienia. Przede wszystkim pracuje się przez słowo. Najważniejsze jest tam słowo, które właśnie pamiętamy, uczymy się na pamięć, przedstawiamy, widzimy je. Stąd też jest ta eurytmia, gdzie słowo jest pokazywane przez dźwięk. I tu też jest jakby ta eurytmia, wokół której jest też takie zapytanie o wtajemniczenie, o tą inicjację, że ja swoim ciałem pokazuję słowo, angażuję muzykę i jestem w stanie pokazać słowo lew swoim ciałem. Stąd jakby to też jest wtajemniczanie, wprowadzanie w ten świat takiej ezoterii, magii.
No ale często dzieci też imitują różne zwierzęta, naśladują, również są nieraz ale... zadania takie w tak. różnych warsztatach, żeby przedstawiać pozawerbalnie, czy w jakieś różne sposoby pewne
stany. Jak najbardziej i to jest dzieciom potrzebne, jeśli to nie niesie ze sobą tej właśnie tego świata otwierania się na ten świat ezoteryczny, czyli tą całą magię, widzenie aury wokoło, odkrywanie tej aury, czyli jakby praca ciałem jest jak najbardziej dziecku potrzebna, czyli bawię się ciałem. Jeśli to nie dotyka mojej już tego, co jest to astralne poza mną. Natomiast w pedagogice jest wpisane rozwój ciała astralnego i to ciało astralne masz poznać, czyli masz wyjść poza siebie, masz zobaczyć, co jest wokół ciebie, wokół twojego ciała. I eurytmia ku temu też ma służyć. Może to nie jest tak wprost nazywane w szkołach i tego dzieciom się nie mówi, natomiast cel jest taki, że dziecko prędzej czy później do tego gdzieś dojdzie.
Siostro, dlaczego mówi się w Polsce jeszcze z reguły o szkołach waldorfskich, a nie o sztejnerowskich na przykład?
No, u nas może mniej jeszcze waldorfskie, że się mówi chrześcijańskie, ale jeżeli chodzi o waldorfskie, u nas właśnie Waldorf w Warszawie przynajmniej kojarzy się jako taki mecenas sztuki, który na Powązkach zabytki sztuki, nagrobki.
Czyli to ta nazwa i ta osoba ma w miarę pozytywne konotacje.
Właśnie, więc po prostu budzi sympatię w uczuciach samo to nazwisko, Waldorf.
Teraz to próbuje się...
I tutaj ktoś może myśleć, że właśnie szkoła waldorska, że to ma coś wspólnego właśnie z tym właśnie panem Waldorfem, który był tym mecenasem sztuki.
Ale... A sztejnerowska, wejdę w słowo, bo to jest jakby też z mojej działki, jest okultystą, więc na dzień dobry, kiedy rodzic przychodzi do szkoły i się interesuje szkołą, słysząc Sztejner, mogę sobie sprawić okultysta, a Waldorf w Warszawie kojarzy mi się już
z kimś innym,
który jest całkiem pozytywną postacią. Często w szkole rodzice pytali, czy to jest ten od Powązek, czy ten od tej sztuki, którą promuje również...
Również o dosyć... różnym też prowadzeniu się. Ale to też są takie sprawy. Podobnie jak w sektach, w szkołach waldorskich właśnie autorytet jest wypierany przez guru, o czym tutaj pani i siostra powiedziała. Dlaczego, proszę siostry, guru jest tak niebezpieczny, szczególnie w rozwoju dziecka? Postać guru.
To znaczy ten, który jest, który się opiera na filozofii Sztejnera, będzie niebezpieczny, bo wyprowadza z wiary nadprzyrodzonej i wprowadza w orientację tylko materialną. Świat, dusza, wszystko jest tylko pojmowane energetycznie, a już nie ma tutaj tego wymiaru duchowego, nadprzyrodzonego, pozamaterialnego. Więc już taki nauczyciel będzie ukierunkowywał myślenie, czy to będzie Boże Narodzenie, czy to będzie Święto Wielkanocy, czy to będzie, ale będzie interpretował materialistycznie.
Czyli?
Praktyki, jakie są, na przykład choinkę, na przykład kolędy.
Gwiazdka, prezenty.
prezenty, będzie wszystko, no tak jak zrobili z Mikołaja, Dziadka Mroza, prawda, mniej więcej w tym stylu, że normalnie święty Mikołaj jest święty i jego ta tradycja była jako naśladowanie tego świętego, który wspomagał biednych. Nie chciał, żeby jego chwalono za tą działalność. Ale zrobili później jakiegoś kosmicznego Dziadka Mroza. Więc właśnie niby Mikołaj, ale w zasadzie nie Mikołaj. Chodzi o to, że wszystkie praktyki katolickie deprawuje pojęcie tegoż, znaczenie tegoż, tejże praktyki.
Proszę siostrze, a jaka jest różnica między autorytetem a guru właśnie?
To znaczy, jeżeli ja mam autorytet, powiedzmy papieża, on nigdy nie jest guru, w sensie takim jak guru, bo guru jest najwyższym autorytetem, nie ma ponad nim wyższego, czyli nie ma Boga ponad nim. Guru jest Bogiem, tak jak autorytet Jezusa Chrystusa. Dokładnie nieraz porównują, że tak jak Jezus był autorytetem dla apostołów, to teraz guru jest dla was.
Ale uczniowie ze swoim mistrzem mogli rozmawiać, mogli dyskutować, stawiać pytania. Dlaczego? Jezus im tłumaczył, a guru?
No tak, ale guru
był autorytetem.
Nie tłumaczy, ale to już jest wola Jezusa i wola guru. On może tłumaczyć lub nie. To już jest pozostawione do jego woli, jego decyzji, więc on nie musi naśladować Jezusa, że Jezus tłumaczył, to i ja będę tłumaczył. Bo Jezus był swoją drogą, nie
swoją. Mówimy o autorytecie, natomiast z tego, co można zaobserwować w sektach na przykład, żaden guru nie tłumaczy, tylko wydaje rozkazy i żąda podporządkowania sobie.
On nawet, jeżeli by chciał wytłumaczyć, to rozwija swoją myśl, czy dopracowuje swoją myśl, ale nie, żeby to było tłumaczenie weryfikujące jego myślenie. To absolutnie niemożliwe.
Dzisiaj rozmawiamy w studiu Radia Maryja i w studiu telewizji Trwam o etyce steinerowskiej, o szkołach waldorfskich. Również w Polsce rozmawiamy z naszymi gośćmi, którymi są siostra Michaela Pawlik ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi oraz z panią Magdą Kostakowską, teologiem katechetą z Warszawy. Zapraszamy również do naszych rozmów widzów i słuchaczy. Telefony do studia do Torunia są niezmienne. 056, najpierw oczywiście numer kierunkowy, następnie 657-0011, 657-0012. Widzowie, słuchacze z zagranicy również mogą uczestniczyć w naszym dzisiejszym spotkaniu, wybierając po numerach kierunkowych w Europie 048-56 i w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie 011-48-56. Numery telefonów 657-0013, 657-0014. To są numery telefonów dla widzów i słuchaczy, którzy chcą podzielić się swoimi refleksjami i pytaniami z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Jeszcze 23 minuty naszego spotkania zostało. Można się pytać. Nasze telefony są otwarte i czekają na Państwa głosy. A my powróćmy do naszego spotkania. Czym jest wobec tego etyka steinerowska i jakie są jej konsekwencje, proszę siostry?
Ja etykę steinerowską widzę w świetle rasistowskim. Dlatego, że automatycznie wiara w reinkarnację prowadzi do segregacji społeczeństwa i szukania, jaka dusza jest, powiedzmy, w tym narodzie, jaka w tym. I mam w tej chwili na to już dowód, gdzie są szkolenia nauczycieli do prowadzenia, do zakładania szkół steinerowskich, gdzie jest rozróżnienie, jest podawany argument, to jest zeszyt do użytku wewnętrznego szkoły wspólnoty chrześcijan. Nie jest to dostępne normalnie na rynku, ale to mi dostarczył ktoś, kto właśnie na takim szkoleniu był. I tutaj już mamy podane argumenty, że Włosi mają duszę uczuciową, Francuzi mają duszę rozumną, intelektualną, a Anglicy już mają rozwijającą się duszę wyższej świadomości. A natomiast jeżeli chodzi o Polaków, to mają duchowość kultury oczekującej, czyli w zasadzie nie mamy już kultury jeszcze, tylko oczekującej kultury na coś, co dopiero nadejdzie. I dlatego mnie osobiście już to pachnie rasizmem i to, co chciał w zasadzie już Hitler, prawda, nad człowiek, a my do dyspozycji ich. I mnie osobiście obraża takie właśnie szukanie, tu inna dusza, tam inna dusza. I tak samo, jeżeli chodzi o, proszę ojca, fałszowanie obrazu Matki Bożej, tu podaje autor, że że te cięcie na twarzy Matki Bożej to jest dokładnie znak zanieczyszczenia środowiska. Matka Boża jako symbol Matki Ziemi. No i ta Matka Ziemia zanieczyszczona jest, zanieczyszczone środowiska w Polsce. I właśnie to jest dosłownie to, te cięte rysy.
Czyli znowuż próba tutaj interpretacji symboli, ikon funkcjonujących w społeczeństwie, wierzącym, do tych ezoterycznych trendów.
No tak, do kultu ziemi.
Do kultu ziemi, czyli ciągłe naginanie, dopasowywanie rzeczywistości do określonych, wyimaginowanych teorii i tez.
Bo teozofowie sobie postawili za cel wszystkie religie złączyć pod jeden mianownik, bo chodzi, proszę ojca, o co chodzi? Ktoś, kto myśli nad tym, czy zespół ludzi, którzy myślą nad tym, jak zlikwidować podziały, granice na przykład, państw i tak dalej, zjednoczyć ludzkość pod jedną władzą, tak zwani globaliści, prawda, są tutaj. Więc jeżeli ma być jedna władza, choćby jedna europejska konstytucja wspólna. Proszę zwrócić uwagę, tu wolno eutanazję, tam nie wolno eutanazji. Tu wolno aborcję, tam nie wolno. Teraz, żeby to ujednolicić, trzeba jakiejś wspólnej ideologii.
Grzech usankcjonować.
Żeby
usankcjonować grzech.
Właśnie, żeby usankcjonować moją wolę, jak mi się podoba, po prostu prawo stanowione. Teraz usankcjonować prawo stanowione jakąś ideologią. Tak jak było kiedyś, że powiedzmy cesarz był Bogiem, prawda? I co cesarz postanowił, było obowiązujące. Nie było odniesienia do jakiegoś prawa Bożego. No i oczywiście handel niewolnikiem, prawda, był legalizowany.
Ale ci inżynierowie z obecnego społeczeństwa, architekci nowego ładu społecznego doskonale właśnie wiedzą, że nie ma świata bez religii. No nie ma świata bez kultu. Chociażby nie ma świata, kult, religia, to są te elementy, które funkcjonują w naszych kulturach.
A dobrze, więc oni chcą właśnie a la religię, słońce, będzie kult słońca, będzie kult ziemi, dopasować symbolikę chrześcijańską do Matki Ziemi, czy dopasować symbolikę chrześcijańską do słońca. Jezus powiedział, jestem światłością świata. No proszę, czyli tu chodzi o światłość, a nie o osobę Jezusa. Więc tak się właśnie zgina i manipuluje się terminologią i po prostu deprawuje się myśl chrześcijańską. Bo niechby byli ateistami, to bym się prędzej zgodziła, niż ludźmi, którzy niby wprowadzają religię, a to jest w zasadzie anty...
Bo to jest ateizm, to jest forma wojowania i walczenia z Panem Bogiem.
Dlatego im pasuje buddyzm. Bo Budda jako Budda, weźmy historyczną postać Buddy, on nigdy nie odnosił się do sprawy nadprzyrodzonej. Nigdy nie mówił na temat Boga czy duchów i tak dalej. Budda, jego geniusz, jeżeli w ogóle bierzemy pod uwagę postać historyczną Buddy, to jego geniusz byłby tutaj, że Budda się przejął faktem cierpienia i Budda szukał możliwości minimalizowania cierpienia. Więc wobec tego nie pożądać niczego. Jeżeli ja nie będę niczego pragnąć, to nie będę miała cierpienia, że to coś jest nieosiągalne dla mnie. I drugie, nie zadawać cierpienia, bo ktoś mi zadaje cierpienia, ja komuś. To niby jakaś racja tu jest, ale tu chodzi o ten aspekt psychologiczny, a nie duchowy. I dlatego buddyzm im bardzo pasuje, bo buddyzmem można po prostu poszerzyć ateizm na miarę pozagrobową. Ateizm, taki marksistowski ateizm ma to do siebie, że budzi lęk przed śmiercią. Dlatego, że jeżeli nie ma nic po śmierci, czyli ja umieram, jestem unicestwiona, nie ma. Natomiast buddyzm otwiera perspektywę, że po śmierci jeszcze będę żył, tylko w innej formie cielesnej. Jaka forma, taka forma, ale będę żyć dalej, prawda? W jakiejś formie cielesnej. Teraz, żeby ta forma cielesna była doskonalsza, to ćwicz to czy tamto, prawda? I to, co buddyści wskazują, żeby tą formę cielesną rozwijać. Ale wszystkie ćwiczenia buddyjskie, weźmy zen. Ja oburzona jestem, że benedyktyni zainicjowali zen, kiedy zen jest typowo ateistyczną drogą do analizy, że tak powiem, własnego pępka, własnej psychiki, własnego wnętrza, własnej jaźni. Tam nie ma odniesienia do kogoś poza mną istniejącego. Ja się staję w zasadzie centrum i ja się staję boską. Nie ma odniesienia ja i on, Bóg. mój Stwórca, mój Odkupiciel, mój Pan, który czeka na mnie w niebie. Wiele miejsc jest w domu Ojca mego, prawda? Idę wam przygotować miejsce. Jest coś ogromnie pozytywnego, ale...
Ale w jodze nie ma, jest kosmos.
Ale tu nie ma, ale w ćwiczeniu zen nie ma nic, tylko właściwie doprowadzenia się do stanu tak zwanej pustki. Czyli mam uciszyć myślenie, czyli ja się staję bezmyślna, kora mózgowa wyhamowana, a teraz działa jakieś tam przeczucie, jakaś intuicja, jakieś doznania moje ezoteryczne.
Proszę siostry, ale też jeżeli chodzi o szkoły sztajnerowskie, które są takim widać punktem wyjścia do naszej dzisiejszej dyskusji i daleko idących wniosków również z tego, konsekwencji, to też budzi mimo wszystko niepokój niektórych rodziców. Siostra, do siostry też dochodzą listy, które nawet kazały nam się spotkać dzisiaj w studio telewizji Trwami Radia Maryja. Listy pełne niepokoju, jeżeli chodzi o dzieci uczęszczające do szkół sztajnerowskich.
Proszę ojca, tu jest jeszcze drugie niebezpieczeństwo, że nie szkoły sztajnerowskie, a na przykład szkoły państwowe przyjmą program sztajnerowski.
W jaki sposób?
W taki sposób, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, powiedzmy, powie, że nie religia, a etyka, bo już takie głosy są, że etyka jest ponadwyznaniowa, ponadreligijna i nie ma konfliktu, że jedna religia jest wyróżniona, a druga nie. Więc są to głosy dopiero, ale głosy będą prowadzić ku. Chodzi mi o co? Że jeżeli się mówi etyka ponadwyznaniowa, nie ma takiej etyki, bo wiadomo, że Steiner będzie etykę swoją, będzie, że tak powiem, twórcą etyki, ale już będzie trzeba się odnosić do jego autorytetu, albo do autorytetu buddyzmu, albo do autorytetu krysznaizmu, bo tenże Chrystus, prawda, wcielił się w jednego, się wcielił Zaratustra, w drugiego Kryszna, więc musi być jakieś odniesienie, dlaczego to wolno, a tego nie wolno, dlaczego zakaz tego czy takiego postępowania, no bo to dotyczy etyki, normy postępowania. Wolno tak postępować, czy nie wolno? Wychowywanie w tym kierunku, czy w tym, ale tu jest wychowanie do takiego, a nie innego stylu życia i postępowania. I musi być układ odniesienia, na jakiej podstawie wolno albo nie wolno. Dlaczego nie wolno? No na przykład Hitler uważał, że stworzy świat doskonałych ludzi, wybije niepotrzebnych ludzi, prawda? No niby dobra idea, że będzie w przyszłości świat doskonały. Kula ziemska będzie mieszkańcami zamieszkiwana przez ludzi super doskonałych. No ale właśnie czy rzeczywiście tu miał rację? Nie było układu odniesienia, który by mógł wskazać Hitlerowi, że słuchaj, błądzisz, bo Hitler opierał się na buddyjskich mistrzach. No niestety.
Ma siostra takie dowody na to?
Mam dowody. Mam, proszę bardzo, chętnie bym zaproponowała, żeby słuchacze poszukali w bibliotekach książki pod tytułem Tajemne zapiski magów Hitlera, które są w tłumaczeniu polskim, a było napisane przez francuskiego pisarza, który daje fakty, cytuje miejscowości, cytuje po prostu nazwiska, cytuje praktykę, jaką uprawiali. I jest wyraźnie powiedziane, że pod kontrolą mistrzów tybetańskich ćwiczył jogę Hitler. No to jeżeli on jogę ćwiczył i wpadał w jakiś trans w czasie tych ćwiczeń, on miał jakieś doznania osobiste, subiektywne, którymi się kierował. I miał napisane Bóg z nami, prawda? On sobie swoją koncepcję Boga wytworzył.
I również wykorzystywał Steinera, wejdę w słowo. Również
w tym przypadku?
Czerpał tak. Również ze Steinera.
No tak, Steiner był między innymi jego nauczycielem w pewnym okresie. Tylko między Steinerem, a między Hitlerem, może jeżeli chodzi o metody wprowadzania tego lepszego świata, lepszego ładu, Steiner nie popiera agresji, o to co właśnie pani poda, a Hitler poszedł drogą agresywną.
I to ekstremalnej agresji.
Wojnę, prawda?
No tak. Tu Steiner... Odbierzmy telefon, proszę siostry, przepraszam na moment.
Proszę.
Halo, prosimy, telewizja Trwami, Radio Maryja, słuchamy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Mówi Aleksander z Krakowa. Pozdrawiam ojca Waldemara i oczywiście gości zaproszonych do studia. Chciałam powiedzieć, że pół roku temu w TVP Kultura mówiono odnośnie właśnie zakładania szkół w Stanach Zjednoczonych, gdzie poddawano dzieci nawet i w latach 70. ideologizowaniu, tak zwane, że są wolne szkoły, tak zwana free school, że dziecko może przychodzić tylko do szkoły i może czynić, co mu się podoba. Na przykład chce w danym dniu malować, no to maluje. Rysować, tam grać sobie brzękowić na instrumencie, to tego. A w ogóle żadnej myślenia nie wprowadzono, tylko taką dowolność właśnie, na co masz ochotę, to tak dalej. I właśnie chcę zauważyć, że później to stopień wyjął i koniec tego reportażu był taki, że rodzice zorientowali się, ci oczywiście bardziej intelektualni, zorientowali się w dziedzinie, jaką się uprawia, postanowili nie posyłać dzieci do szkół, postanowili sobie zakładać domowe szkoły. Wyizolowali się od tak zwanej ideologizacji państwowej, tego dobrego marksizmu, tak zwanego lewactwa. I mnie się spodobało to, że po prostu rodzice mają na tyle wolności, że mogą sobie domowe szkoły zakładać. Wcale te dzieci nie muszą mieć super doktoratu czy super profesoratu. Wystarczy, że będą dobrym człowiekiem, miłością się kierowały i będą honor oddawały Panu Bogu, który jest jedyny Jezus Chrystus, Pan nasz. I uważam, że tutaj, jeżeli będzie jakieś po prostu majoryzacja, super majoryzacja, cokolwiek będzie, możemy w ten sposób zacząć działać. Po prostu się chronić przed ideologizowaniem po prostu na siłę, bo przecież on im tylko na tym zależy, żeby wyłączyć pojęcie Chrystusa jako jedynego Zbawiciela. Bo ktokolwiek z ludzi tu wymyśla jakąś ideologię, no to on chce być królem, on się sprzeciwia, on nie chce odnosiwać honoru Panu Bogu. No proste, jest to najprostsze. W ten sposób ja rozumiem. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Szczęść Boże, Panie Aleksandrze, dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy również Pana i wszystkich widzów i słuchaczy w Krakowie i w okolicach. Wspomniał Pan tutaj o metodach, które wyłączają z naszego życia i zacierają jakby znaczenie Chrystusa, ale te metody są o tyle niebezpieczne, że one w ogóle ubezwłasnowolniają człowieka, jakby wymazują z nas zdolność do krytycznego, analitycznego myślenia. To ma szalone konsekwencje w życiu społecznym potem, w dojrzałości osobowościowej chociażby.
Ja osobiście bym radziła rodzicom, którzy do jakiejkolwiek szkoły dzieci chodzą, ale jeżeli się dowiedzą, że w szkole są ćwiczenia na przykład relaksacyjne, gdzie pod kontrolą powiedzmy nauczyciela dzieci mają się położyć, nauczycielka dyktuje wdech, wydech, potem nauczycielka dyktuje, wyobraźcie sobie, że jesteście delfinem, dajmy na to, czy jesteście iskierką i lecicie w kosmos. Jest to po prostu eksperymentowanie hipnozy na dzieciach. I tutaj bym chciała, żeby rodzice nie zgodzili się, niezależnie czy szkoła się tak nazywa, jeżeli będą ćwiczenia relaksacyjne, gdzie na tych ćwiczeniach będą dzieci się mają rozprężyć, nie myśleć, tylko słuchać, czyli wyobrażać sobie, czy jakby wchłaniać to, co mówi nauczyciel, tonem spokojnym, ale to jest już autosugestia i dziecko pozbawia się właśnie tutaj myślenia, bo ono ulega sugestii słów nauczyciela i relaksacja może tu być. Człowiek, który zmęczony jest umysłowo, no to jak tak nic nie myśli, to może ma jakąś relaksację. Ale u dzieci to jest bardzo niekorzystne, dlatego że myślenie u dzieci powinno się rozwijać, a nie gasić myślenia. I relaksacja u dzieci, uważam, że powinna to być bieganie, czy zabawa, aktywne. To jest też relaksacja w czasie przerwy, a nie robienie powiedzmy półgodzinnego leżenia i wdech, i wydech. I teraz wyobraźcie sobie, że jesteście delfinami, że jesteście w oceanie, że płyniecie. Więc to jest wpajanie w dzieci fikcyjnej rzeczywistości.
Tutaj ja muszę się odwołać. Odwołam się tego, co mi siostra, że w szkołach często te ćwiczenia reklamuje się rodzicom w takiej kwestii, że jest to pomoc dzieciom do koncentracji. I jeśli chcecie, rodzice, żeby był dobrze napisany test, żeby wasze dziecko się wyciszyło, skupiło, to właśnie promuje się te ćwiczenia i szkoły niestety przyjmują takie rozwiązania. Przychodzi instruktor i mają 2 godziny w tygodniu, to w zależności od grupy, od rodziców, właśnie te ćwiczenia.
2 godziny w tygodniu w ramach dydaktyki?
To jest jakby już prywatnie, pozalekcyjnie, gdzie jest instruktor, który takie ćwiczenia prowadzi, mówiąc rodzicom, że dzięki temu dziecko się wyciszy, skoncentruje, lepiej się będzie uczyło, to pomoże właśnie w zdawaniu testów, czyli to jakby jest gdzieś podkład, że rodzice chcą, przyjmują.
Cisza do pewnego stopnia, a teraz oprócz ciszy technika, bo jednak jeżeli chodzi o utlenianie, jeżeli chodzi o równowagę dwutlenku węgla i tlenu w organizmie, jest bardzo ważna sprawa utrzymać tą równowagę. Jeżeli się w czasie ćwiczeń przechyla oddechy, zwalnia czy przyspiesza, zmienia się równowaga kwasowo-zasadowa w organizmie i to będzie miało swój wpływ na działanie mózgu również. I my nie możemy doprowadzać do tego, żeby mózg dziecka został, powiedzmy, zaburzony poprzez zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie. Proszę bardzo, wziąć fizjologię oddychania i przeczytać sobie w podręcznikach medycznych, jak wygląda właśnie zachowanie się później komórki w mózgu pod wpływem za dużej ilości dwutlenku węgla, czy za małej ilości dwutlenku, jak brak tej równowagi. I dlatego ja tutaj ostrzegam przed... Ja nie mówię, że ktoś sobie, powiedzmy, parę wdechów głębokich zrobi, jak się budzi, czy otworzy okno, ale nie ćwiczenia półgodzinne ze zmianą rytmu oddechowego.
Dziękuję, siostro. Kolejny telefon, ostatnie minuty naszego spotkania, także ostatni telefon odbierzmy. Prosimy, halo, słuchamy, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Ja właśnie mam pytanie do siostry.
Kto do nas mówi? Halo, halo.
Stanisława.
Skąd pani Stanisława?
Z Warszawy.
Z Warszawy, słuchamy.
Bo właśnie siostra mówiła, że Steiner był nauczycielem Hitlera, ale... Ja czytałam gdzieś, dosyć jakieś wiarygodne to było, że nauczyciele waldorscy byli prześladowani za rządów Hitlera i szkoły były pozamykane.
No tak.
Dziękujemy pani Stanisławo. Pozdrawiamy panią serdecznie i już oddajemy głos siostrze Michali.
Więc ja tu odpowiadam, że między Steinerem a Hitlerem doszło do rozróżnienia poglądów nie agresją. Kiedy Hitler zaangażował się po prostu w agresję, czyli przygotowywał już zastępy swojego wojska, znaczy Steiner był przeciwny agresji. I rzeczywiście pani ma rację, że pozamykane, dlatego że Steiner wprowadza segregację ludzi, które ja porównuje z rasistowską segregacją na podstawie wiary w reinkarnację. Jeżeli człowiek uwierzy, że poprzednie jego wcielenie było, powiedzmy, na takim poziomie, teraz ja jestem na tym poziomie wcielenia, to co piszę tu w tej broszurce dla nauczycieli, i to wtedy człowiek sam dobrowolnie się podporządkowuje komuś, kogo uznał za wyższe wcielenie, takiego guru, bo jest przekonany, że przez podporządkowanie wcieli się później wyżej, po śmierci. I to pacyfikuje agresję i jednocześnie pacyfikuje rywalizację o wyższe stanowiska. Bo jeżeli marzy o wyższym stanowisku, a w tej chwili jest urodzony na tym poziomie, ma na razie na tym poziomie funkcjonować, a jeżeli marzy o wyższym, to znaczy, że w przyszłym wcieleniu to marzenie zrealizuje. No ale wiadomo, że w przyszłym wcieleniu się nie wcieli jeszcze raz. Więc to jest takie przerzucenie nadziei na nowe wcielenie. I dlatego tutaj doszło do rozdwojenia faktycznie między, że tak powiem, metodą wprowadzenia, zorganizowania lepszego świata. Metoda.
Siostro, no niestety nasz czas dobiega końca, jest on nieubłagalny i każe nam kończyć dzisiejsze spotkanie, a rozmawialiśmy dzisiaj o tym, czym jest etyka steinerowska i czym są szkoły steinerowskie, waldorfskie. Jednym słowem, jednym zdaniem, jakbyśmy pani Magdo mogli skonkludować dzisiejszy temat naszego spotkania i dzisiejsze rozmowy. Ma pani nie tylko teorię, wiedzę, ale również doświadczenie takich placówek. Czy rzeczywiście są to placówki dydaktyczne i wychowawcze?
Są to placówki, które na pewno skupiają interesują, reklamują się bardzo dobrze przez fakt właśnie zdrowego odżywiania, zdrowej promocji życia. Natomiast trzeba uważać, pytać jak najwięcej, jeśli są rodzice, którzy interesują się taką formą szkoły, pytać, co dziecko się uczy, jakie są programy, z czego czerpie się, jakie jest źródło czerpania programów, czy mogę zobaczyć, jak jest rozumowanie właśnie chrześcijaństwa, świąt. Czyli rodzice, którzy interesują się, najlepiej pytają, jak jest to przedstawiane, promowane i odwoływać się na pewno do swoich miejsc, czy do proboszcza, czy do osób, które mogą gdzieś jakby więcej podać informacji.
Bardzo dziękuję. Proszę siostry, dlaczego siostra akurat ma taki stosunek do szkół waldorfowskich i do całej waldorfskich i do całej sytuacji związanej z pedagogiką steinerowską?
Proszę ojca, jeżeli chodzi o teozofię, czyli założycielkę, jaką była Blavatska czy Besant, ja poznałam w Indiach ośrodek teozoficzny w Adyar koło Madrasu. W 1975 roku obchodzili stulecie powstania teozofii i studiując socjologię na Uniwersytecie w Darwar w Indiach, miałam właściwie wykłady, znaczy nie wykłady, tylko program, bo to były eksternistyczne studia z zakresu i pedagogiki, i z zakresu filozofii, i z zakresu estetyki. I studia socjologiczne i filozoficzne w Indiach i 13 lat pobytu w Indiach otworzyły mi oczy na program New Age'u, który to program był przedstawiany jako niby propozycja na przyszłość, jak rozwiązać problemy konfliktów w świecie, żeby nie było wojen, a więc właśnie połączyć, stworzyć jedną globalną społeczność jako jedną rodzinę ludzką, ale w tej globalnej społeczności jednak posegregować niższe wcielenia, coraz wyższe wcielenia, żeby nie było, że wszyscy chcieliby wyższe stanowiska zająć, a nie ma ludzi do fizycznej pracy. Więc trzeba rozsiać wiarę w reinkarnację i na podstawie wiary w reinkarnację dopiero posegregować obowiązki społeczne w zależności od wmówionego ludziom poziomu duchowego, bo to jest wmówione.
Czyli siostra uważa, że szkoły waldorfskie, pedagogika steinerowska jest źródłem. Źródłem tego
rasizmu.
Typu.
To się nazywa mistyczny rasizm. Na podstawie wiary w reinkarnację w Indiach system kastowy był tak trwały, że nawet Gandhi, który zakwestionował wartość podziału kastowego, dyskryminacji ludzi tak zwanych nieczystych, Gandhi został zastrzelony przez własnego rodaka, który, no przecież Gandhi doprowadził kraj do niepodległości, a został zastrzelony jako profan tej religii, bo chciał zrównać jakby prawa człowieka ze wszystkich kast. I to się już nie podobało. I teraz przerzucić tą na zachód taką ideologię jest dla mnie absolutnie nie do zaakceptowania.
Bardzo dziękuję za spotkanie. O tym, czym jest etyka steinerowska, rozmawialiśmy dzisiaj z siostrą Michelą Pawlik ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi oraz panią Magdą Kostakowską, nauczycielem katechetą. Siostra jest również autorką wielu bardzo licznych publikacji na temat New Age'u. Upiorny raj New Age'u i Nie dajcie się uwieść. To są książki, które zapewne są już również do zdobycia w Fundacji Nasza Przyszłość. Zachęcamy do lektury, zachęcamy również do oglądania telewizji Trwam i słuchania Radia Maryja. Ja dziękuję pani i siostrze za przybycie do naszego studia. Państwu dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.